Mm-hmm.
Yeah. No tak jest. Jest to przyjemną rzeczą właśnie. To jest najważniejsze, jeżeli rodzice swoim przykładem mogli pozyskać serca swoich dzieci i jednocześnie nie do siebie, ale też i do Pana. Dla Pana i prawdy. No, to jest wielkim naszym przywilejem.
A tym obratu w Polsce to tak trudno się było w tym oderwać od tego rzymskiego kościoła.
No, o jemu jakoś tak on
dłuższy
czas przychodził na zebranie. Ale zawsze tak jako sympatyzujący, jakaś rezerwa.
Ja mu napisałem i bracia Marysa. I tak cierpisz od świata, że naprawdę ludzie znają, że nie jest takim wiernym katolikiem rzymskim. Mówię, dlaczego nie uczynisz kroku, aby się stał jawnym poświęcim i naśladowcą Chrystusowym, bo ja w liście mu tak pisałem. A on mi później odpisał, mówi, że o jaką ściśniony, mówi, Bóg się to nie wykona. Wtedy mi na to odpowiedział.
Tylko bracie, żeby może brać się w nich tak nie bardzo nie wysida.
Pan miał bardzo
przeciwko katolicko. Tam brat w tym?
Ja.
Tak.
No i teraz się cieszę.
No i tam ogóle w Polsce można się nie dziwić ze względu, że tam jest dosyć duży fanatyzm
katolicki.
U was w Stanach Zjednoczonych to jest tak naród mieszany.
Tak.
Z różnych narodowości, różnego wyznania, to tam niewiele.
Prawa krajowe nie pozwalają na za daleko na nadużywanie.
U nas też prawa nie pozwalają, no ale nieraz prawo nie wszędzie dosięgnie.
Nie
wszyscy.
Oni wiele.
Tata nie dziwiła się. Tylko tak ukończył tego,
bo to skoro było. No. Używałem, bo miałem. To gruszki, to tam jabłko. To nieraz nie żona zawołała, chodź to na obiad. Ja mówię, to już pojedzony.
Owocami.
Ja. A tak tego roku już, bracie, nie miałem apetytu na owoce. Już tak jakby stracił apetyt. Czasem jedno jabłko zjadłem.
Tak to jest, że człowiek nie wie właśnie. I gdyby jak używał, jak się szczek, to jednak śmierć przychodzi i nie wiadomo z czego. Co jest przyczyną, a jakaś przyczyna musi być i nie wiadomo z czego te choroby powstają. No tak jak u was już są takie różne zaubezpieczenia i mleka i innych środków spożywczych, a jednakowo to nic nie
dać. Dzisiaj te eksperymenty bombowe wszystko trują. Jarzynę, którą dostajemy,
no, bardzo możliwe.
Ona jest naciągnięta tym atmosferą też. Co wszystko dzisiaj szkodzi, nie jest takie jak potrzeba. Tylko, że kto silniejszy, odporniejszy, to i trochę uważa, nie jest, to pociągnie dalej. Ale...
Tak jak
małe dzieci, a dzisiaj niezdrowe przychodzą na świat.
Psalmista mówi, że wiek nasz to jest sięga do 70 lat.
Tak.
Jeżeli ktoś dożyje, wiele umiera w młodszym wieku. A mówi, że kto przy większych siłach, to dożyje do lat 80. Mówi, ale to co w życiu, jeżeli
wszystko to jest marność.
Zmierza, co człowiek przeżywa, to tylko kłopot, nędza.
Ja.
Mówię, gdy to przeminie, to w tenże sprędko odlatuje.
A prawie 3 miesiące brakuje do 74 lat.
Ile miesięcy?
3
miesiące do 70.
74.
74, no już. To już taki wiek właśnie.
Taki
wiek już. Ślubowany 50 lat będzie we lutym.
Znaczy, jakżeście pobrali się.
Nie.
50 lat się przeżyli ze sobą.
Mm-hmm.
No i w prawdzie, bracie, jesteśmy od 16 roku.
No tak, to jest...
16 roku.
Też jest sporo czasu już.
Dla brata Rosy.
Nie.
To sobie byli na konwencji w jednym miasteczku, czyli do...
A to ta, co może zdjęcie jest na straży podalek. To tam? Tam brat?
Nie.
Jest.
Trzy razy miał przywilej słyszeć, bo publiczny wypad.
Brat tam jest na tym zdjęciu?
W 16 roku?
Ja, w Toledo.
A czy można poznać was tam?
Tak, to jest dosyć można. Mama, ma ten picture?
No to ja jestem ciekawy, będę miał pamiątki chociaż tyle z tego
czasu. A nie ma więcej stołku, żeby tym razem...
My
dostali dzisiaj troszkę tego bicia, 7 godzin musieliśmy...
To prawda.
Bracie Kuźma, to my, my siedzieli od Chicago, to jest bardzo uważne. No, zobaczę.
Popel najpierw, tak?
To jest brat Olesiński?
Też to nie.
A ten i ten to są bracia angielskie. A to był Kołominki, to był ten Smyt.
A gdzie tata i mama?
No, a gdzie są Kuźmy?
No Kuźmy to zawsze proszę.
Kuźmy tam gdzieś.
Gdzie są Kuźmy? W 16 roku to musieli być bardzo młodziutki jeszcze.
Nie, nie, moje brat tam ten pikcel też się. Ja żena mu brata się kuchty.
No jest dobra pamiątka, widzi brat. Z tej konwencji to ile mogło jeszcze pozostać dotąd przy życiu?
Bardzo mało.
Zresztą wy byliście wówczas najmłodsi, a poza wami już byli starsi.
Nie, starsi bracie. Prawie wszyscy tak jak my.
Ale tutaj na tej konwencji mamy.
No na przykład Krzykowski
tutaj.
Kołomyjski.
Brat Bońcia.
To jest ten, to jest Krzykowski.
I tu z tym.
Ale on był z tym się lat, ja powiedziałam. Raz. Jak widzicie, to jest brat Kolek, brat Czupi w Chicago i Kuźma wie.
Ja dam brat tutaj.
No kolki są w środku.
I to jest tutaj brat.
Oba skuźni.
To ja sobie nie tak dobrze zrobiłam, bo powinna była uczyć troszkę tej. Ale bracia, czy
tego nieba, ha? Ja to nie. Nie.
Ale choć głowę widać.
Nie, dobrze.
Mama włoży do kotelki?
Nie. No tak, bracia, kuźni. No więc jak się brat tak czuje? Tak, duchowo. Przygotowany brat jest na...
Dzięki Panu. Nie mam uwagi, nie mam żadnej przyjemności w sercu względem Ojca Niebieskiego, jako umiłowanego Syna Właściciela naszego. Pełny jestem Królestwa Bożego. Tak jakbym poznał prawdę, pomimo wielu burz, które były między braćmi, zawsze jakoś Pan mi dał wyjście, natchnienie, że ja mogłem stanąć po stronie prawdy i że nigdy nie zachwiała się moja noga, żebym zwątpił w takim sensie, że to może wcale nieprawda, może to szkoda czasu, a po co? Nie. Ja wiem, że jeżeli to nie jest prawdą, bracie, to nie ma z Boga, nie ma nic. Żeby jakakolwiek filozofia się pojawiła ponad tę prawdę, to ja przysiąg w sercu swoim na Polsku Niedzielach jednego razu, bym czytał pierwszy tom, przeglądał tę piękną harmonijność Planu Bożego, a tym to największe były naprężenia między braćmi, myślę sobie, jak to nie jest prawdą, to nie ma nic. Ponadto nie ma się prawdy na świecie i nie ma Boga. Ale Pan mi nie dozwolił na to, żeby co zostało w sercu moim, żeby powątpiewanie. Tylko wierzyłem, że Pan wyprowadził wszystko na jaw. Jeżeli takie burze przechodzili pierwotni chrześcijanie, to my też nie lepsi musimy coś przejść. swoje doświadczenie. I przyszło tak. Stosunki, którzy byli niewierni, zbudzali burze zgromadzenia, rozłączenia, to prawie, że upadli z nim na tej drodze walki. A ci, którzy jakoby się zdawali, że niczym są pomiędzy wobec drugich, to się ostali i ja z nimi i cieszymy się na nas tą drogą prawdą. To ja życzę wszystkim braciom i moim dzieciom, aby po wierni pozostali po wszystkie dni. I to, co już wam mówił, żebyście się nie organizowali w żadne organizacje światowe, w żadne obietnice ziemskie, ponieważ to wszystko ogień już pali i spali.
No, przeżycia, które bracia przeżywali tutaj w Stanach Zjednoczonych, a my w Polsce, to one dosyć były burzliwe.
Burzliwe były
i następnie, że to było dosyć nieprzyjemne. To były poważne doświadczenia.
Tak.
Ale tak jak nasz Pan powiedział, że zgorszenie przyjść muszą,
tak.
Tylko że biada onym, przez które przechodzą.
Tak.
A nieraz Bóg dozwala i Pan, że po takim obfitym zbiorze, jak na przykład była prowadzona praca żniwa za czasów brata Rosla, tak piękna prawda wydana i tak obfity zbiór, jakby można wyrazić, to jednak okazało się, że nie wszyscy.
No.
Tak jak Jezus powiedział, nie wszyscy, którzy mówią Panie, Panie, winni do Królestwa. I dlatego w objawieniu jest powiedziane, że Pan nieraz rozwala, że świecznik zostanie dosyć potrząśnięty.
Yeah.
I my zastanawiając się, badając się nieprzebytku, to nieraz zastanawialiśmy się, że świecznik był dlaczego zrobiony z jednej sztuki złota. Że nie był szwajcowany,
tak.
Nie był tam spajany. Jakoś spajany, tylko że był z jednej sztuki ciągnięty.
Tak.
No więc to pokazuje, że wszystko, cokolwiek do tego świecznika się przylepiło, a nie było częścią tego, to przez taki wstrząs ono musi odpaść.
Tak, odłamane.
I dlatego też te wstrząsy to takie od czasu do czasu były. One przez cały wiek Ewangelii, najbardziej przy końcu.
Yeah.
W tych czasach, w których my żyliśmy. I dlatego nieraz, chociaż jest to przykrem, smutnym, że przychodzą takie wstrząsy, ale widocznie one są potrzebne. Aby wiara tych, którzy są prawdziwie Panu oddani, żeby była doświadczona.
Tak.
I apostoł Piotr wyraźnie zaznacza, że nasza wiara to ma być doświadczona przez ogień tych różnych doświadczeń, wstrząsów, ucisków, no i tych różnych nieraz zaburzeń pomiędzy braterstwem. A tak jak złoto jest doświadczone przez ogień, tak samo i wiarę. I zawsze mamy napisane tak, że błogosławiony, który wytrwa.
Tak.
Kto wytrwa aż do końca, to będzie zbawiony.
Bądź wierny aż do śmierci.
A bądź wierny aż do śmierci. Właśnie to jest próba. Jezus Chrystus przewidział, powiedział, że będą różne rzeczy się działy, i fałszywe nauki, i fałszywi prorocy, i fałszywi Chrystusowie mieli powstać. I powstały. I dzisiaj my jeszcze nie możemy powiedzieć, że już jesteśmy poza granicą tych wszystkich przepowiedni naszego Pana. Jeszcze nie wiadomo, jakie kolei mogą być naszym udziałem.
Jeszcze na drodze potykamy.
No, więc tak długo, dopóki żyjemy, to zawsze grozi niebezpieczeństwo. I dlatego napisane, że niech się nie chlubi zbrojny, który jako ten, który złożył zbroję. No więc póki jesteśmy jeszcze w tych ciałach, póki żyjemy, to zawsze musimy być świadomi, że przed nami są różne niebezpieczeństwa i musimy stale toczyć tą walkę z naszymi nieprzyjaciółmi, z którymi jest ciało, szatan i cały świat. No i teraz, a dopiero właśnie mogą się chlubić ci, którzy w Panu mogli szczęśliwie dokończyć swojego życia. No i w Panu zamknąć swoje oczy. Dlatego też to, co bratu chociażby było bardzo dla rodziny, dla małżonki, no i dla nas wszystkich, tak jak i dla mnie, który przybywszy jako gość, miałem przywilej i możliwość tu z wami się zapoznać, a tak samo i z bratem. No, przyjemnym by nam było, gdyby brata życie jeszcze mogło być przedłużone i gdyby brat mógł z nami jeszcze dzielić nasze przeżycia, jakiekolwiek będą naszym udziałem. No ale z drugiej strony my mamy tą ufność w Bogu, że poświęciwszy się Jemu na służbę, więc mój los, tak jak w jednej pieśni śpiewamy, jest w rękach
Pana.
No więc jeżeli Pan widzi najlepiej, że dla nas jest już, dla nas by było, dla naszego dobra, żeby nastąpił, to jest kres naszego życia, no to my mamy być z tym zgodni.
Tak.
No więc tak samo i bratu, jeżeli przypadnie w udziele ten los, że ma brat pożegnać się z tym życiem, to właśnie z tą wiarą, z tą nadzieją, z tą ufnością, jak mówi apostoł, że mamy tą nadzieję jako kotwicę, która jest tak głęboko wkorzeniona.
Tak.
Więc, a która nam sprawia tyle pociechy, że ona nas prowadzi aż do świątnicy, aż wewnątrz, poza zasłonę. No więc i dlatego też dla brata to tylko może być jedyną jest nadzieją i pociechą, że tak jak brat sam oświadczył, że różne życie, różne trudności przeżywał, różne kłopoty były udziałem, trudności w życiu. No a że brat obecnie może tak ze spokojem zakończyć swoją ziemską pielgrzymkę, jeżeli koniec tej pielgrzymki, jeżeli on już przychodzi. No dla rodziny jest poniekąd przykre, współczujemy. Tak samo jak i dla nas. Ale z drugiej strony znów mamy nadzieję w Panu, że chociaż śmierć jest to nie jest przyjemnością, ale jest to jakby tylko zasypianiem, a zwłaszcza w dzisiejszym czasie, jeżeli żyjemy w którym przyjściu, to wierzymy, że ci, którzy wierni byli Panu i wiernie zakończyli swoje życie, to raczej jest ich tylko przemiana przez śmierć. Nam pozostała jeszcze droga, tylko żebyśmy starali się, aby tę drogę szczęśliwie również dokończyć. Czy nam jeszcze będzie pozostawione przy życiu pozostać rok, czy może tylko parę dni albo parę miesięcy, my nie wiemy. My nie wiemy. Ja tak samo, wybierając się w tą drogę, tutaj do was, no też sobie zdawałem sprawę, że jest to dosyć daleka przestrzeń. No i następnie są różne dzisiaj okoliczności, różne trudności, więc nie ma żadnej gwarancji, że człowiek wychodząc z domu, że następnie powróci.
Tak.
Ale jestem za wszystko przygotowany. Cokolwiek się nie stało, to zawsze miałem to na uwadze, na myśli, że poświęciwszy się Panu, moje życie i mój los jest w Jego rękach. I co Pan widzi za dobre, niech to czyni.
Macie to napicie na brzegu?
No,
nie.
To nie, bracie.
My już tam drogi przyjechali.
My, proszę brata, mamy tam właśnie...
Mówi.
Yeah. Well, zaraz, proszę. Wie co, tak, bo to idzie na taśmę, to my nie chcieli przerywać.
My mamy bracie Kuźma, więc my już tu nie będziemy bracia zabawiać, ze względu, że tam bracia przygotowali wspólny obiad, no i o godzinie 4, a my obiecali, że na godzinę 4 wrócimy, więc i dlatego też my się z bratem pożegnamy, więc jeżeli jeszcze będzie sposobność, to postaramy się brata jeszcze odwiedzić.
No i jeszcze nie chcesz przybywać tam siostrów, które naszykowały, bo to też się przeszkoda, jak sobie już spotkali, a tu nie ma chudnie tego, no to...
Tak, to my już, bracie Puchte, ile zajmie ci, bracie?
Ten czas, drodzy bracia?
15 minut, 20 minut.
Ja.
To do momentu, ale bracie... nie wiem, czy by nie dobrze.
Nasz czcigodny i pełen sław Ojcze i Boże, który mieszkasz w niebie. My jako dziadki Twoje zgromadzenie tutaj przełożu tego brata. Pragniemy wznieść nasze serce i myśli do Ciebie, aby po pierwsze złożyć Tobie dziękczynienie za Twoją świętą prawdę, która nas zaczęłaś oświecić, za Twoje niebieskie powołanie, które zostaliśmy objęci, za Twoje wszystkie obietnice, przez słowa Twoje nam udzielone. To też dziękujemy Tobie i prosimy Cię o dalszą tylko pomoc, ażebyśmy przy Twoim słowie, przy Twoich obietnicach mogli pozostać wiernymi do końca naszego życia. W obecnej chwili pragniemy Cię, Ojcze, poprosić o błogosławieństwo i też na tego brata, który będąc na tym łożu boleści, racz wzmocnić jego serce, pocieszyć, ażeby on, pamiętając na przymierze uczynione z Tobą, mógł przy Twojej łasce i pomocy, jeżeli jest wola Twoja, aby się z nami rozstał, żebyśmy z nim się mogli pożegnać mieli, to Ojcze drogi daj, ażeby w tej prawdzie, w tej wierze i w nadziei pokładana w Twoich obietnicach, ażeby mógł wiernie dokończyć swoje ziemskie pielgrzymki. Drogi Ojcze, pobłogosław to rodzinę, małżonkę, te dzieci, które to jest pozostają. Aczkolwiek jeżeli dopozwalasz na ten smutek, który ma dotknąć, to też i pocieszaj ich serca, żeby oni w dalszym ciągu za przykładem tego brata mogli kroczyć po tej wąskiej drodze, zawodem naszego zbawienia, a kiedyś, żebyśmy mogli wszyscy się spotkać w Twoim chwalebnym królestwie u stóp Syna Twojego, naszego Zbawiciela i Twoich, i żebyśmy mogli, to jest, być uczestnikami tej wiecznej radości, wiecznego szczęścia, błogosławieństwa i życia. Prosimy Cię o Twoją pomoc, o Twoje błogosławieństwo i szczególnie jeszcze raz o pomoc dla tego brata. Dodaj siły w tych różnych cierpieniach, żeby on mógł okazać się jako wierny żołnierz Krzyża Chrystusowego. Pod Twoją ochronę się poruczamy i opiekę prosimy Cię o pomoc przez to drogie, a chwalebne imię naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głowy Jarodynika Kościoła. Amen.
Amen. Dziękuję serdecznie, drogi bracie, za tak wielką przyjemność sprawioną.
Dodaję siłę, abyśmy przy Panu wierne pozostać i zakończyć swoje życie.
Dziękuję
Panu.
Dziękuję, drogi bracie. Dziękuję. Dziękuję. I wszystkim braciom.
Jeżeli Pana będzie mora,
to zobaczymy. O jest, może Pan do Boga. Drogi bracie, również dziękuję serdecznie za spotkanie mnie jeszcze za razem. Niech Cię Pan błogosławi również. Wytrwałości nam wszystkich, myśl brata Gumieli, jaki nam stworzył. Życzymy dla wszystkich.
Pokoju Bożego.
Let us open this service with a word of prayer. Our kind, loving Father in heaven, Thou who art from everlasting unto everlasting, with whom there is no variableness nor shadow of turning, we humbly approach Thy throne of grace in the precious name of Jesus, our loving Lord and Master, to thank Thee for Thy great love toward us in Him. And we thank Thee for the knowledge of Thy love in Him, that all of Thy promises through Him are that man will one day have life. We thank Thee for the experience that is ours, because through it, Father, we can see Thy working power in behalf of the human family. And we now especially ask Thy blessing upon the words which shall be directed from Thy storehouse. And we pray Thy blessing upon the dearly beloved bereaved ones whose hearts we this day gather to comfort. Bless them and bless us as we wait before Thee, dear Father. Keep us in the hollow of Thy hand. Under Thy sheltering wing may we abide, is our prayer. in Jesus' precious name. Amen. Dear friends, we are assembled this day to offer a tribute of respect to the memory and to honor the memory of our friend, and to most of us who in the fellowship of faith know him as our brother Joseph Kuzma, whose earthly remains we are about to commit to the tomb, because the scripture says, "From dust thou art, and unto dust shalt thou return." The cradle and the coffin are one great paradox in the life of the human family. When we look back upon our infancy, look back upon the infant, we recognize that it is a melancholy truth that from the very moment an infant takes its first breath of life, from that very moment it also begins to die. Today, we witness another victory of death. According to Bible history, over 6,000 years have passed, and during that particular period of time, over 50,000 millions of the human family have gone down in death as a result of this arch enemy. We see the results of death in every funeral procession. Every tombstone is a marking spot of death's results. These are facts which we face every day in our life. And therefore we must admit that there is no more common enemy in this world than death and its attendant processes of pain, of sickness, and of sorrow. We also know that death is no respecter of age or persons. And it is on moments like these, as intelligent human beings, we find it impossible, really, to become accustomed to such painful breaking of ties of love, of home, of loved ones, of brotherhood, of sisterhood. Isn't it true that when death does not affect us immediately in our own family circle, it's rather easy to talk about? And regardless how well we may prepare our minds to meet the challenge of death, when it occurs, it leaves a wide open wound. And years after, it also leaves a very tender scar. And as human beings, we ask, what is death? Of those who died? Perhaps of our loved ones? Where are our loved ones? Where are our neighbors? Where are the good and the bad? Where are the civilized and the uncivilized? The answers which we get become related to our own destiny because they influence our life. They influence our theology. They have a very strong influence upon the trend of the way we live. The correct answer gives us strength. It gives us confidence and courage. It stimulates our faith. It makes us look beyond the present horizon of death, and perhaps by that faith to see the present hope of life eternal. We ask, is this living generation alone in this experience? No, not by any means. The Old Testament prophets also had similar experiences. For instance, in Job, the 14th chapter, the first two verses. Man that is born of woman is full of trouble. He cometh like a flower and is cut down. He fleeth also as a shadow and continueth not. Again, the psalmist in the 103rd Psalm, the 15th and 16th verses wrote, "As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more." The prophets saw the results of death just as we see it today. Apostle Paul wrote to us as Christians then. He said, "We sorrow not as others who have no hope." Someone would then ask, what is this hope? Would it heal all human sorrows? The hope of the gospel, dear friends, is the hope of the resurrection from the dead. It is a hope of future life in much more abundant and happy conditions than the human family is experiencing today. Yes, of this present day and similar experience, David wrote of his day in Psalms 102:11. He says, "My days are like a shadow that declineth, and I am withered like grass." Why is this so? Why was a man destined to die as we see it now? We know of our dear brother Kuzma's faith. We know of his convictions. And if we were to ask him, and if it were possible for him to answer that question, he would say, "No, my friends, man was not created to die. Man was created to live." Knowing his faith, he would want to tell you the beautiful story of the plan of the ages, a plan of God. In Genesis, the 2nd chapter, in the 7th verse, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Back there, in the very first creative days, God created man, who was to multiply and fill the whole earth with a perfect race of people. He created him out of the dust of the ground, an inanimate object. He had a nose, he could not smell. He had eyes, he could not see. He had arms, he could not use them. He had ears, he could not hear. And the scientists of today in medical science agree that the minerals of the earth are also represented in the human anatomy and the minerals which they are able to diagnose in laboratories. But the scripture says this inanimate object was formed. Man was created. And God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. He became a sentient being, as the word means, with sense perception. And then the scriptures go on to say that he placed him in the Garden of Eden to live everlastingly, a king in his own right, if you please. And then in Genesis, the 2nd chapter, in the 16th and 17th verses, we have, "And the Lord God commanded man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." Yes, he gave him a commandment, the basis on which he could live everlastingly. In the course of time, God saw that man was lonesome. He created a helpmate in Mother Eve. She received the same instruction. Then in the overall arrangement of the history of the Bible, we find that Lucifer, the bright and shining star in the heaven, looked down upon the earth, and he came down and he deceived Mother Eve. And so we read that particular temptation, because when he came to Mother Eve in the Garden of Eden, and this is what he said to her. When God said, "But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die." Mother Eve told this to him. And he said, "And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil." Mother Eve took of that forbidden fruit. Father Adam, because of his love for his love mate, also disobeyed and also partook of that forbidden fruit. And as a result of the commandment of God, death came upon the human family. Yes, and we ask the question then, and perhaps, what is death again? It's the extinction of life. You know, Satan told this one great lie, "Thou shalt not surely die." And as a result of that one great lie, it brought into existence many doctrines which bring anguish and fear and death. Yes, it introduced the traditions of men, our fathers before us. So we ask, what happens to the dead? Is there an immortal soul? And so let us examine briefly again the scripture we referred to. God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. We might illustrate it. I know of no better way to illustrate it than if a carpenter wants to compose and make up a box. He has boards and nails and a hammer. He has no box until he takes a hammer and the nails and nails it together. He removes the nails, the box falls apart. And so it is with the breath of life. As when the breath of life enters into the man, he is a sentient being, a living soul. When the breath of life leaves man, he is of dead. And Apostle Paul says, man, first man is of the earth, earthy. Yes, life has been ebbing away according to Bible history from the time of creation of Father Adam in perfection and until now. Father Adam lived to be 930 years before he died. The span of the human family is 70 years, and they die. Apostle Paul said that the first man is of the earth, earthy. Man was formed from the dust of the ground. And into his nostrils was blown the breath of life. And knowing that, the wise man in Ecclesiastes 12 and 7 said, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit, or the breath of life, shall return to God who gave it. What really dies is also told in Ecclesiastes, the 18th chapter and the 4th verse. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son, the soul that sinneth, it shall die. Friends, faithful men of old knew and they believed that man dies, and they expressed a hope for a resurrection from the dead. We find the psalmist knowing of the condition of dying in the 89th Psalm in the 48th verse said, what man is he that liveth and shall not see death? Shall he deliver his soul from the hand of the grave? Yes, they knew that death was man's penalty for disobedience. They also knew it was not a punish of traditional eternal torment. For Ecclesiastes 9:10 says, there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Death is a condition of oblivion, which is likened unto sleep. And Job, in the 14th chapter and the 11th verse, at the extremity of his experience, prayed to his heavenly Father and listened to what he had written. And as the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down and riseth not till the heavens be no more. They shall not awake, nor be raised out of their sleep. Oh, that thou wouldst hide me in the grave, that thou wouldst keep me in secret until thy wrath be past, that thou wouldst appoint me a set time and remember me. And then he asks the question and answers it. He said, if a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Thou shalt call, and I will answer thee. Thou wilt have a desire to the works of thine hands. Isn't this a beautiful promise? Yes. Thank God that he, in his infinite wisdom, knew the end from the beginning. Thank God that he did give his only begotten Son, that he whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Yes, but that happened over 19 centuries ago. Where are the blessings of life? Is it given when one dies? Do they immediately go to heaven? What happens? Apostle Paul wrote of David in the second chapter of Acts that he is both dead and buried, and his sepulcher is with us unto this day. For David is not ascended into heaven. Then again, regarding the first Christian martyr, Stephen, it is written for us in the second chapter of Acts in the 60th verse. And it says of him that after he had been stoned to death, it says Stephen fell asleep into the grave. John in the 3rd chapter in the 13th verse and said, no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man. If man has not gone to ascend to heaven, how will he obtain life? He will obtain life through our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord was on the earth performing a ministry. He left many examples. He healed the sick. He made the blind to see, the lame to walk, and he even gave us an example in the resurrection of his best friend, Lazarus, from the grave. Yes, if we remember the account in the 11th chapter of John, and time this morning will not permit us to go into detail on that, but if you will pick up your Bible, the Word of God, and read the entire 11th chapter of John, and see the beautiful sequence there, how Lazarus became sick, and Martha and Mary sent for the Master who was out in the ministry. And then he told his disciples that he would not return yet, for Lazarus sleepeth. And then when the disciples heard the Master say, Lazarus sleepeth, he thought that he was just merely taking rest in sleep. And they said, well, if he's sleeping, why go and wake him up, for he doeth well. And as a sick person is resting in sleep, why, his body has a chance to rejuvenate, rebuild. But the Master then told him, Lazarus is dead. And then when he finally came back to Bethany, Martha met him. And Martha went to meet Jesus and she told him, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. But I know that even now whatsoever thou wilt ask of God, God will give it. And Jesus told her that Lazarus shall rise. She believed the ministry of the Master. She said, yes, he will rise in the last day. But the Master intended to leave an example. Eventually, in the overall circumstances, he asked him to take him to the grave, to the tombstone. He asked him to remove the stone from the grave. And then he prayed to his Heavenly Father. And in the chapter of the 11th Heavenly Father, his prayer to his Heavenly Father in the 42nd verse, he says, and I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he had thus spoken, the Scripture says he looked into the grave and he said with a loud voice, Lazarus, come forth! And the Scriptures tell us that Lazarus came forth bound in his grave clothes after laying in the tomb and the body decomposing for 4.5 days or so. So God's mighty power was shown in the hope of the resurrection of the human family, what he intended to do for the human family in resurrecting or bringing back Lazarus to life at that particular time. A little later on in the experience of the Master, as you remember, shortly thereafter, God's mighty power also worked in his behalf. He worked in his behalf when he, after dying on Calvary's cross and laid in the grave parts of 3 days, the mighty power of God also worked on his behalf, and he was brought back from the grave. Yes, he had raised him above all principalities and powers, not only here in this world, but also in heavens and in the world to come, and he hath placed all things under his feet. It is here through him, through the glorified Christ's head and body, that the world of mankind will receive the blessings of life. And all that are in the grave shall hear the voice of the Son of Man and come forth. In the meantime, we wonder why perhaps such a long delay of time. God is permitting the human family to fill the whole earth. Perfect people which will inhabit the earth for eternity. He is also permitting the human family to experience evil today, so that when that prayer which the Master taught his disciples to pray, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven, when that prayer is answered, the human family will appreciate the essence of their experience and will be ready to glorify God and walk up the highway of holiness to receive the blessings of everlasting life which God has in store for them. Yes, and another reason is that God is delaying this time because he is selecting a Christ company. Those who will be associated with him in the heavens. Remember, the prayer says, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. The Scriptures speak of an heavenly phase of God's kingdom and an earthly phase of God's kingdom. The heavenly phase of God's kingdom is a spiritual phase of his kingdom. With him are going to be associated 144,000, the bride of Christ, who will be the blessers of the human family. Thus, it is they who will, by faithfulness now through their consecrated life, receive the reward of immortality. And this was the consecrated hope of our brother Kuzma, to be of that special Christ company, called the Bride of Christ, with Christ Jesus the head. He looked for the heavenly hope, realizing that the world of mankind would have its restitution blessings of perfect life on earth. And to this end he walked in faith, and now all is in the hands of the Heavenly Father, who is a rewarder of them that diligently seek him. He is the giver of every good and perfect gift. In living this scene of earth, Brother Kuzma leaves behind an example of his faithfulness and patience and long-suffering. He also, by our experience, we know that he leaves an example of a meek and humble spirit. These examples are worthy to note and to emulate. Why? Because they are the examples of his perfect pattern, Christ Jesus, whom he also endeavored to emulate and live in this life. And leaving this scene of earth, he leaves behind his beloved sister in Christ and wife, Victoria. He also leaves behind five daughters, Mrs. Victoria Kostev, Rosalie Palecki, Ann Kucher, Sophie Ryba, Josephine Marzewski, and their husbands and their grandchildren. He also leaves behind his beloved son, Raymond Kuzma. Yes, and besides that, he leaves behind a host of friends. Our presence here and all of the beautiful flowers you see are an expression of your love and our love for him and for the dearly beloved bereaved ones. Knowing his faith, I am confident that he would want you to be comforted in moments of this bereavement. He would draw your attention to the Word of God and his beloved Son for that comfort. Yes, he would point perhaps to the text of Scripture of Apostle Paul in Romans 8:28, "For we know that all things work together for good to them that love God, to them that are the called according to his purpose." In Psalms 146, "God is our refuge and strength and a very present help in trouble." And then with the prophet in Numbers 6:24, we leave you this thought, that may the God of all grace and comfort strengthen you, as the prophet here wrote, "The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace." Amen. Dear friends, we will continue this service. We will now have the privilege of listening to a guest speaker from Poland who is in the United States on the ministry of the gospel, Brother Gumiela.
Drodzy, w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, siostro Kuźma z dziećmi, wszyscy przyjaciele, pragnę chociaż w kilku słowach z tego miejsca przemówić. Niełatwo mi jest, dlatego że miałem przywilej i możliwość poznać się z tym bratem 2 miesiące temu, będąc tutaj u braci, więc poznałem się osobiście, znając w kraju jego cielesnego brata, który do dziś jeszcze żyje, jest naszym bratem w Chrystusie, znając brata Ludwika, który będąc tutaj obecny, też tak samo z Polski, i miałem przywilej zapoznać się z bratem Józefem, z którym nie tylko było nasze zapoznanie, ale jednocześnie z życiem. Świadczy ten sam fakt, że kiedy odjeżdżając tutaj od braterstwa do Chicago, to zdecydował mi się towarzyszyć. Więc razem towarzyszył mi z niektórymi braćmi, z bratem Kuchto, z bratem Grickiewiczem do Chicago, gdzie pożegnawszy się w tej nadziei, że niedługo znów będziemy mieli przywilej i możliwość spotkania się na raz przed wyjazdem tutaj do was, do Detroit. Brat Burtka telefonuje, że brat Kuźma jest ciężko chory, że jego nie tylko dni, ale godziny są policzone. No i bardzo jego pragnieniem jest, żeby się jeszcze zobaczyć. Trudna była. Niełatwym to było, ale jednak Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że udzielił tej sposobności temu bratu tyle siły, że mogłem jeszcze na czas przybyć, że mogłem jeszcze go zastać przy życiu, że jeszcześmy ze sobą mieli przywilej zamienić chociaż kilka słów, no i pożegnać się. I nie spodziewałem się, że po naszym rozstaniu się, że tak prędko nastąpi śmierć. Co byśmy chcieli dzisiaj powiedzieć? Jakich słów dobrać, żeby się cieszyć? A szczególnie wchodzę w położenie was, drogie dzieci, córki, to z tobą, siostro, wchodzę w twój stan, to my jako ludzie ze swej strony nie bylibyśmy w stanie, nie bylibyśmy zdolni użyć takich słów, którymi byśmy mogli i byli zdolni was pocieszyć. Zdajemy sobie sprawę wszyscy, my aczkolwiek jako ludzie wierzący, którzy patrzymy wiarą w przyszłość, żyjemy nadzieją, że przyjdzie czas zmartwychwstania, przyjdzie czas naszego znów spotkania się, ale jednak stan, który obecnie doświadczamy i przeżywamy, jest więcej smutny, więc więcej bolesny, aniżeli byśmy nieraz mogli wysłowić. I dlatego, drodzy przyjaciele i bracia, pozostaje mi w obecnej chwili tylko dla naszej pociechy, a was, droga rodzino, tylko dla pociechy zacytować kilka słów z tej świętej księgi. Jeżeli pytamy się, dlaczego naszym udziałem stał się tak smutny los, tyle chorób, cierpień, które właśnie ludzkość przeżywa, przechodzi, naszego brata, którego pamiątkę właśnie obecnie, a szczególnie któremu mamy przywilej usłużyć, oddać ostatnio z naszej strony usługę, to jego też nie mijały. I tak jak przed śmiercią oświadczył, że różne koleje były w życiu. Więcej może niewygod, więcej trudności, więcej boleści, aniżeli wygod, aniżeli radości. I dlatego, drodzy bracia, mając to wszystko na uwadze, stawiamy sobie pytanie, dlaczego? Na to tylko w tej świętej księdze znajdujemy odpowiedź. Psalmista Dawid, jeden z mężów Bożych, to w swojej księdze psalmów. On wspomina w 90. psalmie, a począwszy od wierszu, jak czytamy, 3, mówi: ty znowu człowieka w proch obracasz, a mówisz: nawróćcie się, synowie ludzcy. Ale dlaczego? Dlaczego Bóg tak dozwolił? Dlaczego dopuścił, że człowiek, który z prochu został wyprowadzony, dlaczegoż ma być z powrotem w proch obrócony? Dlaczegoż ma być powiedziane: wy, synowie ludzcy, nawróćcie się do prochu? Dalej czytamy w tym samym psalmie od wierszu 7. Albowiem od gniewu Twego giniemy, a popędliwością Twojej jesteśmy przestraszeni. Położyłeś nieprawości nasze przed sobą, tajne występki nasze przed jasnością oblicza Twego. Skąd wszystkie dni nasze nagle przemijają? Dla gniewu Twego, jako słowa niszczeją lata nasze. Dni wieku naszego jest lat 70. To były właśnie dni wieku tego naszego brata. Zaledwie przeżył 70, zdaje się, 3 lat. To jest wiek. A jeżeli by ktoś dłużej, przy większych siłach dożył lat 80, to wszystko. Ale teraz wracając się, myślę, przeglądając całe nasze życie, cały przebieg, to mówię: a to, co jest najlepszego w nich, tylko kłopot, nędza, a gdy to pominie, tedy prędko odlatujemy. Ale któż zna srogość gniewu Twego? Albo kto, bojąc się Ciebie, zna zapalczywość Twoją? Kto zna srogość gniewu Twego? Po części my znamy. My widzimy, bracia, doświadczamy. Nie ma, ja myślę, tutaj z nas zgromadzonych, którzy byśmy nie przeżywali. którzy byśmy nie ponieśli tę straty przez śmierć naszych najdroższych. Ja jestem jeden z nich. Ja, aczkolwiek może z was jestem najmłodszy, już straciłem swoich rodziców. Znam jeszcze swojego dziadzia, z którym byłem jako w dzieciństwie bardzo żyty. A więc stoi mi to przed moimi oczyma. I dlatego, drodzy bracia, święty apostoł Paweł w liście swoim do Rzymian oświadcza, ja w krótkich słowach chciałem tylko wspomnieć, żałuję, że nie rozumie języka waszego, że nie rozumiałam tego brata, który przed chwilą przemawiał. Ale zdaję sobie sprawę, że chyba naświetlił przyczynę tego naszego losu, tego naszego nieszczęścia i przyczynę tej śmierci. Ja tylko chcę przypomnieć, apostoł święty Paweł wyjaśnia, my nie potrafilibyśmy, my nie znaleźlibyśmy jako ludzie rozwiązania, ani nie moglibyśmy znaleźć odpowiedzi, dlaczego to przychodzi. Święty apostoł Paweł w liście właśnie wspomnianym do Rzymian, w 5 rozdziale, a od wierszu 12 czytamy. Przetoż, jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Taka jest odpowiedź. Przyczyna cierpień naszych chorób, przyczyna, że my żyjąc tak krótko, a jeszcze dni naszego życia są tak przeplatane, więcej smutku, więcej boleści, więcej niedoli, aniżeli pociechy i radości, przyczyną jest grzech, który wszedł przez jednego człowieka, a tym człowiekiem był nasz rodzic Adam. I drogo dziedziczno, nas jeszcze nie było, jak grzech wszedł. My byliśmy w jego biodrach. Bóg jednak tak plan swój ułożył, że jego, a nas wszystkich w nim, w naszym ojcu, postawią nas na próbę. Nie mają człowiek doświadczenia złego. No proszę, braterstwo, my możemy sobie różnie tłumaczyć, różnie komentować, fakt jest faktem, że człowiekowi niełatwo było. Załamał się i dlatego stał się przestępcą prawa Bożego, a za przestępstwo został ukarany śmiercią. I śmierć drogodziedziczna przeszła na całe jego potomstwo i na nas też, jako jego rodziny. I jeżeli będąc teraz tego świadomi, to nasuwa się pytanie, jaka nadzieja? My wierzymy, że śmierć jest rzeczywista śmierć. My nie rozumiemy, że człowiek, kiedy zamyka swoje oczy, że przechodzi z jednego życia w drugie. Nie. Pismo Święte wyraźnie wspomina i na ile mogłem zrozumieć. Brat tu cytował z kaznodziei Salomona. A tam wyraźnie wspomina ten mąż Boży, że ci, co umarli, to już o niczym nie wiedzą. Śmierć staje się rzeczywistą śmiercią. I nasz rodzaj ludzki w Adamie został ukarany wyrokiem wiecznej śmierci. Gdyby nie boskie miłosierdzie, nie jego wielka miłość, że Bóg, który przewidział na początku koniec, przewidział i dozwolił na upadek, i tak jak ten sam święty apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a wiersz 20 mówi tak. Gdyż stworzenie, ludzkość, marności jest poddane niedobrowolnie. Któż by chciał dobrowolnie, to jest poddać się cierpieniom, chorobom, a najbardziej śmierci. Nikt. Ale powiada, że wszystko stworzenie marności poddane jest niedobrowolnie, ale dla tego, który je poddał. Który na to pozwolił, a ten, który poddał, Bóg. I teraz właśnie, jeżeli Bóg poddał, jeżeli Bóg dozwolił, to czyż jakiż Bóg ma w tym celu? Czyż pozostawił jako nadzieję dla nas umierających? Tak, proszę braci. Błogosławiono nadzieję, że Bóg zamierzył, tak jak wyraża 21 wiersz, pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych. I dlatego psalmista Dawid psalmie 102 czytamy, to wyraża piękne zdanie, jak wielko właśnie stąd wypływa dla nas nadzieja i pociecha. Powiada 20 wiersz, 102 psalm, czytamy, że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał Bóg, aby wysłuchał wzdychanie więźniów i rozwiązał na śmierć skazanych. Gdyby nie Bóg, gdyby nie wdał się w sprawy nasze, jeżeli by nie wziął los ludzkości w swoje ręce, to my byliśmy raz na zawsze zgubieni. Ale dzięki Najwyższemu, że Bóg, który będąc sprawiedliwym, sprawiedliwie ukarał człowieka, ogłosiwszy go buntownikiem przeciwko swojemu prawu, osądził go na śmierć, ale skazując nie pozostawił go bez nadziei. Jeżeli by ktoś miał pewne wątpliwości, to ja bym chciał wszystkim wam powiedzieć, do waszych serc i uczuć przemówić, że Bóg jako istota miłosierdzia, jako Bóg, który posiada wielką miłość, a swoje współczucie ojcowskie, swoje serce już okazał w tym, że wskazując człowieka na śmierć, usuwając go z doskonałego mieszkania, z raju, a jednak dał mu promyk nadziei nie tylko przez obietnicę, ale kiedy człowiek poczuł się być nagim, uczynił sobie tak liche ubranie jak z liści figowego drzewa, to Bóg już przygotował ubranie. I to ubranie jest takie trwale, stale, ze skórek baranka. Tu już Bóg pokazał, że przyjdzie czas, że z tego grzechu ludzkość zostanie oczyszczona, ale przez wielką wiarę baranka Bożego, którym stał się nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. I dlatego, kiedy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus się urodził w Betlejem miasteczku, tak jak wszyscy znamy, a według boskiej obietnicy, jak był oczekiwany Zbawiciel, to chóry anielskie okazały się na niwach betlejemskich pastuszką strzegących trzody i zwiastowały wielką radość. Nie bójcie się, bo zwiastujemy wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkich ludzi, że dzisiaj w mieście Dawidowym kto się urodził? Urodził Zbawiciel. Ten, który ma zbawić rodzaj ludzki. Za kilka dni, według zwyczaju zakonnego, kiedy rodzice, szczególnie Maria Matka i razem z opiekunem Józefem, przynieśli dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, to tam znajdował się Symeon, staruszek. Już stojąc, jakby można wyrazić, przed grobem, ale będąc przez Ducha Świętego powiadomiony, że nie umrze, aż pierwej zobaczy tego, przez którego ludzkość będzie zbawiona. Kiedy wziął dzieciątko na swoje ręce, to jak on się cieszył, jak wielbił Boga, a dziękował, że teraz puszczasz sługę swojego w pokoju, bo moje sędziwe oczy oglądały już tego, przez którego przyjdzie zbawienie ludzkości. Żeś zgotował zbawienie, które będzie udziałem wszystkich ludzi. To jest, drodzy bracia, co Ewangelista Święty Jan powiada, że Bóg tak wielką miłość okazał, że posłał Syna swojego na świat, aby każdy, kto weń wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to, co dzisiaj niektórym może jest trudnym zrozumieć. Jak to się może stać? Czy Bóg może zmienić swój wyrok, będąc Bogiem sprawiedliwym? Tak, proszę bracia. Bóg wyroku swojego nie zmieni? I wyroku swojego na Adama wydanego zmienić nie mógł? Gdyby nie w swojej mądrości ułożył plan, że jeżeli by ktoś zgodził się dobrowolnie, ten wyrok z Adama wziąć na siebie. A że z ludzi nie było takiego, bo wszyscy zrzeszyli i wszystkim nie dostawało chwały Bożej. Stąd w mądrości swojej ułożył, że jedna z istot niebiańskich, jego pierworodny syn, jako Logos, a nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przyszedł na ten padł ziemski. Na małą chwilę, jak święty apostoł Paweł przedstawia w liście do Żydów, stał się mniejszym od aniołów. Jezus, gdy się narodził, to nie był Bogiem i człowiekiem, jak teologia chrześcijańska przedstawia, ale On jako istota duchowa opuścił swój stan. Jest napisane, wyniszczył samego siebie. Przyjąwszy kształt niewolników, stał się podobny ludziom, tylko z tą różnicą, że stał się człowiekiem, ale człowiekiem doskonałym, tak jakim był Adam. Gdyby ktoś miał wątpliwość co do tego, niech przeczyta powyższy wiersz tego drugiego rozdziału, a tam wyraźnie cytuję apostoł Paweł słowa psalmisty z 8 psalmu, odnośnie kim był człowiek, zanim zgrzeszył Adam. Że w takim stanie, jak był Adam, w takim samym stanie przyszedł Syn Boży, a nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. A w jakim celu się narodził? W jakim celu On przyszedł? W jakim celu w 30 roku życia przyszedł do Jana Chrzciciela, aby być ochrzczony? Na to Jezus Chrystus sam odpowiedział. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy nie po to, ażeby Mu służono, ale aby służyć, żeby życie swoje dać na okup za wielu. A na innym miejscu powiada, że przyszedł Syn Człowieczy zbawić to, co było, a zginęło. To ja się pytam, co było, a zginęło? Był, proszę braci, raj? Był człowiek doskonały Adam? Zginął. Przecież nie my zginęli. Nas wówczas nie było. My byliśmy dopiero w jego biodrach. A więc zginął doskonały człowiek. Zginął, to jest stracił raj. A Jezus Chrystus, jako dobry pasterz, zostawiając 99 owiec, chóry anielskie, przychodzi na ten padł ziemski, żeby szukać tej jednej owieczki zagubionej, a którą był Adam, a w nim cały rodzaj ludzki. I dzięki najwyższemu Stwórcy, że Jezus Chrystus na Golgocie, a właśnie poniósł to karę, ta, która zaciążyła nad Adamem, nad rodzajem ludzkim, Jezus Chrystus to karę wziął na siebie. W proroctwie Izajasza było napisane w 53 rozdziale, że kara, która będąc na rodzaju ludzkim, On wziął ją na siebie. On za nasze grzechy śmierci skosztował. On za nas umarł, żeby my teraz mogli stracony pokój, stracone życie, żeby mogli odzyskać. I dlatego apostoł święty Paweł również tłumaczył w liście do Filipen, do Tymoteusza, że Jezus Chrystus śmierć zgładził przez swoją śmierć na Golgocie. Życie wyprowadził. A jeszcze obecnie w okresie wieku ewangelicznego jeszcze coś więcej dla swoich uczni, naśladowców, którzy przyjęli światło Ewangelii i nieśmiertelność przez Ewangelię. Dlatego, drodzy braterscy, my właśnie w tej ufności, w tej nadziei wierzy, chociaż tu jest nam przykrym, współczujemy z Wami. Współczujemy z Tobą, siostro, że straciłaś towarzysza, rozstałaś się ze swoim mężem, który będąc dla Ciebie opiekunem, na którego ramieniu nieraz opierałaś się. Pozostało Ci żyć teraz w samotności? Nie smuć się, siostro. Jeżeli to jest brat, nasz brat, jeżeli on właśnie tą Ewangelię przyjął, uwierzył w Jezusa, starał się być Jego uczniem, Jego naśladować, to naszą wiarą, że został zaliczony sąd do nas, nie należy. Ale mamy wspomniane, że tak jak ogóle, drodzy bracia, od chwili jak grzech wszedł, psalmista Dawid powiada, że droga jest w oczach Pańskich śmierci, świętych Jego. Mojżesz, gdy umierał, sługa Boży, jeszcze daleko przed odkupieniem, to jest napisane, że Pan go pochował. Mojżesz umarł według słowa Pańskiego, a podobno w oryginale ma być oddane według ust Pańskich. Na marginesie uczeni rabini mieli dopisać z pocałunkiem Pańskim. To znaczy tak traktowane, że ci, którzy starali się Bogu służyć, to Bóg nie jest obojętny na ich śmierć. Chociaż nie zmienił wyroku i zmienić nie mógł, aż do czasu, kiedy sprawiedliwości miało się stać zadość, to jednak jakoby żegnając się ze swoimi sługami, jakoby kładąc do snu tej śmierci z pocałunkiem ojcowskim. Jeżeli świętych śmierć była droga przed pierwszym przyjściem, to wierzymy, naszą wiarą jest daleko droższa. A od chwili, kiedy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus złożył okup, kiedy z łaski Bożej zach śmierci skosztował, a do Marii, kiedy stojąc nad grobem Lazarza, oświadczył pamiętne słowo. Jam jest żywot zmartwychwstań. Kto mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Tak, proszę bracia, że wszyscy, którzy aczkolwiek umarli, w Chrystusie umarli, poszli do grobu, spoczywali, czekając na wtóre przyjście. Począwszy od apostołów, ale my dzisiaj wierzymy, że żyjemy w czasie Jego niewidzialnej po raz drugi obecności. I według słów świętego apostoła Pawła wierzymy, że wszyscy należący do tej klasy, jako lud wybierany dla imienia Bożego, do klasy jako członkowie Kościoła, to nie zasypiają. Oni przechodzą śmierci, tak jak mówi apostoł święty Paweł, o kamgnieniu są przemienieni. I dlatego też apostoł mówi, że mając to nadzieję, mając to wiarę, tymi słowami możemy się pocieszyć. I tymi słowami chcemy tak samo i was, którzy najbardziej dotknięci jesteście, też tak samo pocieszyć. I dlatego ja już kończę. Chciałbym jeszcze w krótkich słowach do was, rodzino, szczególnie wy, dzieci, jako dorosłych, którzyście założyli swoje własne ogniska rodzinne. A więc jeżeli dotąd, jeżeli mogliście w czymś służyć, mogliście w czymś pomóc waszemu tatusiowi, to już wasza służba, wasz przywilej się w tym kończy. Tatuś zamknął swoje oczy. Od was odszedł. Ale wam pozostaje jeszcze jeden obowiązek na was, jako dzieciach. Pozostaje wasza mamusia. Żebyście pamiętali na słowa naszego Zbawiciela, że obowiązek rodziców względem dzieci jest, żeby im zapewnić wyżywienie, żeby im dać warunki do życia, zapewnić dach nad głową. A teraz, kiedy dzieci dorosną, staną się samodzielni, obowiązek się zmienia. Obowiązek z rodziców przechodzi teraz na dzieci. Że dzieci zobowiązani w stosunku swoich sędziwych rodziców tak samo dać utrzymanie, zapewnić im kącik, zapewnić wyżywienie, dach nad głową. To jest właśnie przywilej teraz dzieci dorosłych. I wam to jest siostry, córki, tobie to jest bracie, teraz pozostaje ten obowiązek. Chciałbym tak samo do was wszystkich, braci i sióstr, jeżeli dotąd brat, który odszedł, którego też dzisiaj zgromadziliśmy, aby odprowadzić na to miejsce spoczynku, chociaż nie śpiewamy wiecznie, bo wierzymy, że przyjdzie czas ogólnego zmartwychwstania, a najpierw pierwsze zmartwychwstanie, już w którym czasie dzisiaj żyjemy, jest udziałem wiernych pańskich. To jednak bracia, który służył, dotąd służył braciom, to braciom nic nie pozostało, jak ostatnio oddać usługę dzisiaj, a następnie mieć na pamięci siostrę tę z wdową. Żeby przez swoje modlitwy wyrazić to współczucie, a jeżeli zajdzie potrzeba, też i pomoc, żeby była jakby waszym bliskim, nie tylko otoczeniu, ale żebyście mieli szczególnie tę pieczę. I siostro, droga, a właśnie tak samo to jest i wy, z głębi serca wam życzę, żeby Bóg Najwyższy miał swoją opiekę nad wami dali, a szczególnie to, coście zaczerpnęli od męża, wy jako od swojego tatusia, tak jak on, możemy się cieszyć, że tak jak poznał. Przed śmiercią mieli możliwość zamienić, cieszył się, że przechodził różne doświadczenia. Były nieraz ze strony nawet braci, ale on sobie tak postawił za cel, że jak poznał to piękną naukę Ewangelii, to nie patrzył na słabości braci, nie patrzył się na różne, to jest nieraz upadki ludzi, ale sobie stawiał
takie pytanie, że jeżeli to jest, jeżeli by to nie miała być prawda, to nie ma nic na świecie. To jest jeden skarb. To jest najkoncowniejsza perla, która mu dała tyle siły. I w tak, że mógł przezwyciężyć i okazać się bohaterem. I możemy powiedzieć słowami pańskimi, że zwyciężył. A jako zo zwycięzców to Pan się wyraził. Kto wytrwa aż do końca? Kto zwycięży? Dam mu koronę żywota? Dam mu, że będzie siedził ze mną na stolicy? Kto zwycięży, to będzie zbawią. I dlatego, drodzy bracia, niech jego życie dla was, dla nas wszystkich, dla was braterstwo, któryście bliżej znali, niech będzie bodźcem. Niech będzie tak samo, to jest takim zasiłkiem w naszych doświadczeniach i trudnościach. I dlatego niech Bóg ma w swojej opiece, dodaje siły do zwycięstwa. Dla Niego się wszystko skończyło, a droga jest jeszcze przed nami. My nie wiemy, co nas czeka. Przez jakie koleje my możemy jeszcze być przeprowadzani, ale starajmy się, że tak jak poznaliśmy Boga, poznaliśmy Chrystusa, poznaliśmy to święto Ewangelię, stąd tyle radości i nadziei, gdzie powiada, że przyjdzie czas błogosławiony. Ten czas niedaleki. Bóg, nie człowiek, nie jacy ludzie, nie jakaś organizacja, ale Bóg otrze wszelką rzę z oczów ludzkich. Smutku nie będzie. Nie będzie więcej płaczu, albowiem te rzeczy należą do tych przemijających okresu 6000 lat, a zapanuje wieczna radość, wieczne szczęście, wieczne błogosławieństwo, czego wszystkim w serce życzę. Zakończymy modlitwą. Nasz czcigodny, pełny chwały Ojcze i Boże, który mieszkasz w niebie. My tutaj zgromadzeni w tym miejscu, w tym domu żaloby, aby oddać ostatnią posługę z naszej strony naszemu bratu, Twojemu słudze, który zakończył swoje życie, gdzie mamy według Twojego wyroku złożyć ten proch do prochu, a popiół do popiołu. Spraw, drogi Ojcze, aby dla nas wszystkich pozostała ta nauka, żebyśmy zawsze sobie zdawali sprawę, czym jest nasze życie. Że życie to jest tylko na małą chwilę ukazującą się parą, która następnie to jest znika. To też spraw, żeby będąc świadomi, czym jesteśmy, jakiego wyroku staliśmy się uczestnikami, z jakiej przyczyny, żebyśmy mogli do Ciebie spoglądać jako do naszego Ojca. Stale mieć tą nadzieję i wiarę w Twoich obietnicach. A szczególnie, żeby nasza wiara to jest się nie chwiała, żeś tak umiłował świat, żeś Syna swojego dał, aby każdy, kto we Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Spraw, drogi Ojcze, żeby ta miłość objawiona, okazana przez posłanie Syna Twojego, przez to odkupienie, żeby napełniała nasze serca, żeby nas pobudzała do gorliwości, żebyśmy w Twojej służbie zawsze byli czynni, a przez to samo, abyśmy mogli zasłużyć sobie na zagwarantowane nam zmartwychwstanie. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla tej siostry, dla tych dziatek, które pozostali po tym bracie, jako czując się osamotnieni, pociesz ich serce, wzmocnij ich wiarę, ich nadzieję, żeby oni, idąc tą drogą zawodzem naszego zbawienia, naśladując, mieli tak samo to jest Ojca jako za wzór, mogli okazać się Tobie wiernymi do końca. Prosimy o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i błogosławieństwo, a to wszystko czynimy, nasze prośby zasyłamy, nasze błagalne modlitwy, przez to drogie chwalebne imię naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głowy i rodzinnego Kościoła Jezusa Chrystusa. Amen.